Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, tydzień w tydzień, w piątek, wieczorną porą, nowy, świeży odcinek. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Przypominamy, że pisze się do nas na adres babelmałpa.tok.fm. Jeśli coś państwo, chcą państwo coś zapytać, napisać, podzielić się jakąś ideą, ale najpierw krótko w jednym zdaniu albo dwóch o tym, czego dzisiejszy odcinek naszego podcastu będzie dotyczył.
Bohaterką naszego podcastu będzie Gertruda, wnuczka Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, córka pierwszej królowej Polski Rychezy, Niemki pochodzenia greckiego. Ale także potomkini bizantyjskich cesarzy, nasza Gertruda. Pierwsza Polka z zachowanym wizerunkiem i pierwsza autorka polska znana z imienia. W ogóle, wliczając mężczyzn. Więc dzisiaj jest, naprawdę jesteśmy feminaziolami, z imienia znana, ściśle związana z Rusią Kijowską, ale także z Niemcami. Czyli między Rusią a Niemcami będziemy się przemieszczać.
Z Grekami
w tle, bardzo silnie.
I Bizancją w tle, tak. Czyli trzeba sobie tą mapę, którą państwo mają zawsze, kiedy państwo słuchają podcastu Babel, to trzeba się tak oddalić, żeby zobaczyć coś więcej.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale przypominam, że państwo do nas też piszą, komentują, proponują na adres babelmałpa.tok.fm. Pan Jakub do nas napisał.
Tak, Jakub Solich do nas napisał pan i czytam teraz ja. List. Niedawno byłem, osiadłem, to forma taka troszkę staropolska, ale pasuje właśnie do listu, wraz z rodziną w miejscowości Arciszewo, województwo pomorskie, która jest ściśle związana z postacią admirała Krzysztofa Arciszewskiego. Nie ukrywam, że postać byłego lokatora tego sioła i jego historia działają na moją wyobraźnię, gdyż już na pierwszy rzut oka wydaje się arcyciekawe i godne opowiedzenia w waszej audycji. Jego życie, rozumiem. Poeta i pisarz, etnograf i poliglota, ale także że wojak i rozrabiaka, jakich mało. I to w skali interkontynentalnej. Siał zamet Olwowa aż po Brazylię. Pan Balcer w Brazylii nie może odmówić sobie, żeby powiedzieć tak, zrobimy o nim podcast. Ponoć był pierwowzorem dla jednego z trzech muszkieterów. Prawda ci to powiedzcie, proszę, już nie mogę doczekać się nieznanych mi wątków z jego historii, powiązań z innymi szachermacherami jego epoki. Jeden za wszystkich, wszyscy na jednego.
Pięknie, panie Jakubie. To jest
zrobimy naprawdę, to.
Tak, to jest postać, szczególnie, że...
Będzie podcast Arciszewskim, obiecuję.
Szczególnie, że łączą świat edukacji i wojaczkim.
Tak.
Tak, to może.
A listopadzie propos
rekonstrukcji
będzie.
Rządu, to podsuwam rządowi, że można Ministerstwo Edukacji Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Obrony Narodowej połączyć. Taki patronem byłby taki Arciszewski. Etnograf, prawda, i pisarz, poeta tutaj. No dobrze, ale my dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co pewnie szokuje większą część słuchających nas, o kobiecie, która jest pierwszą znaną z imienia osobą, która pisała, tak? Dodajmy od razu, żeby nie było nieporozumień. Ona pisała po łacinie, tak?
Brawo po łacinie, no ale była polskim autorem, co nie zmienia faktu, że język, którego używała. No i oprócz tego, tak jak powiedziałem, z pierwszym zachowanym wizerunkiem. Z czego jest znana? Z kodeksu Gertrudy, zwanego również modlitewnikiem. W literaturze zachodniej często nazywane psałterzem Egberta.
Jakiego Egberta?
Arcybiskupa Treviru.
Ale takie to jest, wiesz, wymazywanie kobiet z historii.
Ale moment,
świata.
Moment, do końca nie dokładnie, bowiem jest to nazwa głównego tekstu w kodeksie, a kodeks został przez nią rozwinięty. Oczywiście mówimy o czasach, kiedy nie było druku, więc to jest rękopis pergaminowy, składający się dokładnie z 233 kart, zszyty w XI wieku. Gdzie on jest? Museo Archeologico Nazionale w Cividale del Friuli, czyli Wenecja. Wenecja, może być związki z Bizancją, blisko granicy ze Słowenią, mieszkają też tam w okolicach Cividale, Słoweńcy, bo tam jest ta zwana Beneszka Słowenia, czyli Wenecka Słowenia. Więc można powiedzieć, kodeks trafił też na pogranicze świata romańskiego i słowiańskiego, powiązanego z Bizancją. No więc dlaczego jest ważna? No autorka łacińskich, jak gdzieś, modlitw, prozą poetycką. No i mamy tam też jej miniatury greckie. Więc pięknie to łączy naszą historię. Kim była Gertruda? Córką Mieszka II, czyli to jest drugi król polski, syn Bolesława Chrobrego. Pamiętacie, opowiadaliśmy, no nieciekawe rzeczy, co robił Bolesław z
z różnymi...
Z kobietami,
właśnie,
tak.
Ludźmi
no, i ale pamiętajmy o tym, że, i tutaj jest ten wątek, Gertruda, jak zobaczycie, związała się z Rusią i to są związki, no z... to jest ten paradoks historii, że Bolesław zgwałcił, no nazwijmy rzeczy po imieniu, siostrę Jarosława, a Gertruda, jego wnuczka, wyszła za mąż za jego syna. A oprócz tego mamy, jak zobaczycie, jeszcze historię z jej bratem Kazimierzem Odnowicielem, który też związał się z Jarosławem, tak, czy został jego zięciem.
Greckie pochodzenie jest od babci, tak?
Tak, już opowiadamy. Więc tak, Rycheza, żona Mieszka II, matka Gertrudy, rozpisujcie sobie to na karteczce, była córką Matyldy, a Matylda była siostrą słynnego Ottona III. Więc pamiętacie ze szkoły, zjazd gnieźnieński, Otton III. A Otton III, tak jak i Matylda, byli dziećmi Teofano, której księżniczki bizantyjskiej, żony Ottona II, która przybyła do Niemiec i miała wielki wpływ na oddziaływanie Bizancjum na Niemcy, jest pochowana w kolonii, miałem zaszczyt odwiedzić jej grobowiec. Stąd wspaniałe też wpływy bizantyjskie na sztukę romańską w Nadrenni, też w kolonii. I generalnie zrobimy może kiedyś audycję, pokażemy wam, że ten Otton III sam o sobie często mówił, że jest Grekiem. No i generalnie miał taką wizję, że traktował naszego Bolesława tak jak cesarz bizantyjski swoich lenników. Tytulatura, takie instrumentarium polityczne, tak? No mama na niego miała olbrzymi wpływ, bo to była, no, wtedy jedna z najbardziej rozwiniętych cywilizacji świata. I siostry Rychezy, bo miała ich pięć, to wszystko były, znaczy pięć, które dożyły wieku starszego, wszystkie pięć z nich to opatki. Potężne naprawdę kobiety, bardzo wpływowe, które stanęły na czele jako opatki klasztorów, które się wtedy rozwijają. I jedna z nich to Teofano, imię po babci. I bez niej nie można sobie wyobrazić historii Esen, w którym właśnie była opatką. I tak naprawdę to jedna z najważniejszych opatek, prawda, w dziejach tego opactwa ważnego, ufundowała wiele dzieł sztuki, wspierała rozwój właśnie Esen, słynne zorganizowała w Esen jarmarki, tak? I tutaj mamy historię, że właśnie powstanie kaplicy świętej Gertrudy w Esen w związku z tymi jarmarkami. Tam jest dzisiaj Marktkirche. Co to oznacza? Że nasza Gertruda, no nie przypadkiem, uważa się, że właśnie to Teofano w testamencie ufundowała tą kaplicę, że była jej fundatorką, że tutaj mamy motyw, dlaczego siostra Teofano i też córka Teofano, Matylda, stwierdziła, moja córka będzie się nazywać Gertruda. Więc mamy Gertrudę. I Gertruda, oczywiście jej biografia jest niezwykle ciekawa, bo widzimy coś takiego, no, że z Bizancjum przychodzi też do Polski z zachodu, bo jak Rycheza się z Mieszkiem hajtnęła, mówiąc językiem kolokwialnym, wyszła za niego za mąż, no to mamy kościoły, na przykład świętego Gereona, rotundę świętego Feliksa i Adaukta, to wszystko na Wawelu, w Krakowie, i Gerard Labuda, wybitny mediewista, no, stwierdził, że tutaj widać ewidentne wpływy z kolonii, bo stamtąd właśnie była, Rycheza jest tam zresztą pochowana, stamtąd właśnie też ci patroni się wywodzą. No a ta rotunda, no to mówi się, że to pierwsza budowla przedromańska odkryta na terenie Wawelu. Jeden z najlepiej zachowanych obiektów takiej architektury, przykładów w Polsce i najstarszych budowli kamiennych. No i potem powstały różne ciekawe teorie, znaczy nie potem, tylko były różne ciekawe teorie dotyczące pochodzenia tej rotundy, to znaczy jakie były źródła inspiracji. No i pojawiły się koncepcje Armenia, Gruzja i w każdy pojawia jak, no panie Balce, co pan wymyśla, to już jakieś szaleństwo. To się nie wyklucza z Nadrennią, bo pamiętajmy, że jeśli mamy sztukę bizantyjską, to ona łączy się ze sztuką gruzińską i ormiańską. I w efekcie potem może oddziaływać na nadrennie, więc nie ma problemu.
W Gruzji, w Armenii te charakterystyczne rotundy to jest trzeci, czwarty, może góra, piąty wiek naszej
ery. Nie, później, no spokojnie, później? Spokojnie. Piąty, tak. Bo wiesz, no czwarty to jest przyjęcie chrześcijaństwa przez te kraje, jako no jedne tak, z pierwszych. Tak. Ale na przykład pan jeden napisał, Hawrot za prototyp rotundy uważał kościół z Dzweli Gawazji w Gruzji.
Z Veli Gawazji,
no. Więc słuchajcie, to, czyli co widzimy? Naczynia połączone i Bizancjum połączone, związane z Kaukazem i oddziaływujące na sztukę nadrenni i w efekcie na Polskę. Gertruda była świadoma oczywiście, kto był prababcią, że księżniczka bizantyjska. No i oczywiście wiedziała, że jej wujek Otton III, no, o którym zrobimy podcast kiedyś, no sam o sobie mówił, tak jak powiedzieliśmy, że jest Grekiem. I inna Matylda, księżna lotaryńska, w znanym liście do Mieszka II jej taty wychwalała go za znajomość greki. O. Nie dość tego, że możesz we własnym i w łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś jeszcze w greckim.
Ale zapragnąłeś, to znaczy, że zaczął się uczyć tej greki.
Nie, bo już chwali. Aha. Chwali, można uznać. No, Paweł, nie odmawiajmy Mieszkowi II tego, że zna grecki pod wpływem rychezy, no, swojej żony. Więc widzicie, co jest niesamowite, że za pośrednictwem niemieckich kobiet przychodzi do nas kultura grecka, bizantyjska. I co możemy, czytając modlitewnik, powiedzieć o Gertrudzie? Oprócz tego, że jest na pewno osobą głęboko religijną, ale jak przeczytałem parę opracowań, władcza zarazem. Czyli mamy silną kobietę. Na pewno znakomicie wykształconą teologicznie, wysoka kultura literacka i wyrobienie estetyczne. Tu cytuję. Więc naprawdę mamy do czynienia z kobietą, o której można powiedzieć, że jest, jak na tamte czasy, no to ścisła elita intelektualna. Urodziła się, tu są różne daty podawane, ale prawdopodobnie około 1025. Ojciec umarł w 1034. Wcześniej został wykastrowany, ale to już nie będziemy wchodzić. To były te straszne czasy dla Polski, kiedy po tym okresie potęgi, kiedy mieliśmy, jak to się ładnie mówi, overstretching, trochę się za bardzo rozciągnęliśmy. Za Bolesława Chorobrego przeszły ciężkie czasy, bo sąsiedzi się na nas zawzięli i nam spuścili łupnie. Ale potem uznali, że nie może być u nas dziury, szczególnie, że lud nasz powstał, pogański, różni, właśnie, tak? I powiedzieli tutaj, tak, więc stwierdzili, nie, to jednak my tu nie chcemy mieć, że tak powiem, rdzennych religii i pomogli wrócić Kazimierzowi Odnowicielowi na tron. Ale, więc musiała uciekać Gertruda z Polski, trafiła do Niemiec, Rycheza zatrzymała się w swym rodzinnym mieście Kolonii i tam też pewnie w którymś z klasztorów w Kolonii albo w okolicach Gertruda się uczyła. Jak się ma 5 cioć opatek, no to można znaleźć zawsze jedną, która cię nauczy czegoś nowego. W około 1043 roku Gertruda wyszła za mąż, za rok starszego od niej Izjasław, syn Jarosława Mądrego, księcia kijowskiego. I w tym samym czasie siostra Jarosława, Maria Dobroniega, wyszła za mąż za Kazimierza Odnowiciela, brata Gertrudy. Widzicie, są niesamowicie silne związki między Piastami i Rurykowiczami, szczególnie tymi właśnie związanymi z Ukrainą. To pamiętajcie, to jest niesamowita skala. Więc tak jak wam mówiłem, to jest paradoks. Bolesław, przypomnijmy, zgwałcił siostrę Jarosława, a jego wnuk jest mężem też siostry, tylko
wszystko
znacznie młodszy.
Tak,
to jest niesamowite.
Chociaż w takiej rodzinie momentami trochę patologicznej, ale...
Tak, patologiczna rodzina, tak? Dom zły. Typowy mariaż dynastyczny oczywiście, ale można zakładać, że Gertruda była szczęśliwa. Bo tak twierdzą badacze i że właśnie w Janie wtedy na Ukrainę trafił na Ruś Kijowską właśnie psał też z Gertrudą. Z niego modliła się pewnie na Rusi i pewnie wtedy powstały miniatury, o których opowiemy. No ale była zachwycona pewnie Kijowem, dużym naprawdę miastem, jednym z największych, plus jeszcze w okolicach też duże miasta. Wspaniała sztuka, ludzie czytają, dużo ksiąg, biblioteki. Musiała się czuć dobrze. Przypomnijmy tylko Adama z Bremy, który oglądając Kijów w 1074-6, to są, bo długo będzie żyła Gertruda, określił je miastem rywalizującym z Konstantynopolem, przesadził, okej, ale i najświetniejszą ozdobą Grecji.
Grecji,
proszę państwa, ze względu, to jest dziedzictwo Rzymu i Bizancjum, tak? No więc...
Ale to można powiedzieć, że Rzeczpospolita Obojga Narodów mogłaby się nazywać, prawda, polsko-grecka. O, i to się Grecy, albo Bizantyjczycy jakoś ten...
Tak,
odezwali,
więc ktoś tutaj boruje.
Boruje właśnie, że my nagrywamy w poczekalni.
I to nie, tak, ty zaraz powiesz, że byliśmy u dentysty, a to nieprawda. Tak. No więc potem ze swoim mężem oczywiście podróżowała po Rusi Kijowskiej, bo on był księciem w różnych miejscach, więc poznała dobrze kraj. Między innymi była w Turowie, to jest na Białorusi. Nie chodzi o ten Turów, nie tylko ten jest. Księstwo Turowskie, Nowogród Wielki. Potem jak zobaczycie też Włodzimierz Wołyński, który był naprawdę dużym miastem. Najbliższe duże miasto około średniowiecznej Polski, położone tuż za Bugiem. Około 20 tysięcy mieszkańców. Naprawdę spore. Do 20, powiedzmy. Urodziła trzech synów. Mścisława, Światopełka i Jaropełka. I prawdopodobnie była też córka. Po śmierci ojca w 1054 została księżną Kijowa, bo jej mąż za Jarosława Mądrego został właśnie księciem zwierzchnim w Kijowie, bo mieliśmy rozbicie dzielnicowe, ale z księciem seniorem i z Jasławem w Kijowie. No ale w 1068 musiała z mężem uciekać, czyli raz uciekła z Polski, teraz musi uciekać jako dziecko, ucieka z Rusi Kijowskiej, bo nastąpił bunt. No i Bolesław Śmiały...
Dobrze, a z Polski uciekała wtedy do Niemiec, dlaczego w sumie?
Bo no też była taka sytuacja, że mamy... klęskę w wojnach i bunt, ten bunt, właśnie, tak, też pogański.
Taki anty jakby chrześcijański, można powiedzieć. Wręcz,
i no. Ucieka do Polski, tam spotyka Bolesława Śmiałego, który jest jej, ona jest jego ciocią, bo to jest syn Kazimierza Odnowiciela. I który też ma prawdopodobnie żonę Rusinkę. No więc słuchajcie, no to jest po prostu, no, szukasz żony, jesteś piastem, to szukaj na Rusi Kijowskiej, ale i Rurykowicze, jak widzimy na przykładzie Gertrudy, biorą polsko-niemiecko-greckie dziewczyny. No i stwierdził pomoże cioci. Ruszyła armia, 1699 zdobywamy Kijów razem z Izjasławem. I oczywiście, no to jest, pamiętajcie, czyli mamy nie tylko 1018, tylko znowu 1069, drugi Bolesław. No i osadzamy go na tronie, kilka lat jest Izjasław i znowu musi uciekać, no z Gertrudą. Czyli kobieta, że tak powiem, uchodźca, szukająca azylu politycznego. Ucieka w 1073, znowu bunt, znowu bracia. No więc tutaj mamy problem, że Bolesław powiedział, wiecie co... Ja wam zabiorę większość majątku i pomogę wam. To jest jakby taki zastaw, hipoteka, a wy no musicie trochę poczekać. No ale Gertruda, że nie będziemy czekać, to zabieramy się do Niemiec. Przecież jestem też Niemką. Ruszyła do Niemiec. W Niemczech, jak to się pięknie mówi, szalała wojna domowa, więc ona wpada na pomysł, słuchajcie, syn Jaropełk powinien pojechać do Rzymu, do papieża. To jest ten okres, znacie to powiedzenie, że udać się do Canossy, czy ten właśnie króla, potem cesarz Henry, który klęka IV przed Grzegorzem VII, walka między papiestwem i cesarstwem, rozgrywają różne, prawda, kraje tą walkę w swoich interesach, więc Gertruda, bardzo mądra kobieta, mówi, dobra, włączmy się w tą rozgrywkę. No i pewnie treści pierwszych modlitw odzwierciedlają nadzieje i trwogi Gertrudy, która właśnie w tej ogarniętej wojną domową Niemczech czeka, co tam syn przywiezie z Rzymu. Więc najbardziej znamienna w tym względzie jest modlitwa, a nawet fragment, odwróć serce króla od nienawiści. I tu najprawdopodobniej Gertruda modli się, żeby ta Bóg odwrócił nienawiść w sercu Henryka IV, który wtedy jest królem, tak? No żeby nie tylko papież, tylko żeby i cesarz wsparł. No i ale papież wsparł. Napisał list, który był zaadresowany do Bolesława Śmiałego i mówi, Bolesławie, pomóż, oddaj pieniądze, oddaj hipotekę i przywróć ich na tron w Kijowie. Przyjechali, Bolesław już czekał z armią pod Krakowem, on był śmiały, był zdecydowanym zawodnikiem, z tego też powodu w pewnym momencie, no jak wiecie, pokroił biskupa Stanisława, takie to były czasy. I musiał wtedy on uciekać, ale wtedy kolejny moment chwały, ruszamy, zdobywamy Kijów po raz drugi. No i mamy znowu problem, bo kilka miesięcy wytrzymał i tym razem po prostu Izjasława straciliśmy, bo został zabity w wyniku bratobójczej wojny. No i po śmierci Izjasława, syn Jaropełk, ten co odwiedził Rzym, żona niemiecka, księżniczka Kunegunda, przedstawiony też w kodeksie z małżonką. Widzicie, co się dzieje. Kodeks z treściami łacińskimi, miniatury greckiej. Mamy Polaków, jak w dowcipie. Polak,
Niemiec.
Niemiec Rusin. I Rusin, Ukrainiec, tak? Też jest w kodeksie. Został księciem w Włodzimierzu, w Turowie. Wtedy właśnie trafia Gertruda do Włodzimierza Połońskiego, ale niestety, no, gdzie Rurykowiczów 6, tam wojen 28. Znowu to samo było z Piastami, to były takie czasy i też w innych krajach niestety często były te takie wojny domowe, no więc zaatakował go potężny władca Włodzimierz Monomach. Jaropełk nieprzygotowany ucieka do Polski, tak? Escape, tym razem nie from Poland to Disneyland, tylko właśnie
to Poland.
To Poland from Wolinia. No i tam podobnie jak ojciec, no liczył, no że pomóż, pomóż, no ale brat Bolesława Śmiałego to jest, no nie jest to władca potężny, słaby, Władysław Herman, i mówi, nie bardzo. Sugerowałbym powrót do kraju na kolana i przepraszamy. I Jaropełk wrócił, no i ukorzył się, ale niebawem został zamordowany. Więc los tutaj trochę jest na wesoło, no ale los Gertrudy, no widzicie, no jest ciężki, tak? Mąż zginął, teraz traci syna. No i Gertruda dostaje się zresztą, można powiedzieć, do niewoli wtedy Włodzimierza Monomacha, bo ona nie uciekła, została, tak? To więc trafia do Kijowa, gdzie jest pewnie w klasztorze, w jednym z licznych klasztorów kijowskich, czyli tak jak koło kolonii Opatki, ciocie jej, to ona też jest w klasztorze, tylko w Kijowie. No i opiekę nad Gertrudą przejął ostatni żyjący syn, Średniak, byśmy powiedzieli Światopełk. Był kniaziem w Nowogrodzie, potem znowu w Turowie na Białorusi. I wtedy też konsekrowano w Kijowie kościół świętego Michała. I słuchajcie, z tym związane jest zbiorze Gertrudy właśnie w kodeksie modlitwa do świętego Michała za wiernych zmarłych. Więc jak widzicie, dzieło łacińskie literatury polskiej najprawdopodobniej jest związane z fundacją prawosławnej cerkwi w Kijowie. Tak już nasze losy. I teraz o samych miniaturach. Są zaopatrzone w inskrypcje wykonane farbą białą w języku starosłowiańskim, cerkiewnym z elementami ruskiego, bo to widać, że to ta redakcja, i greckim, czym oczywiście można powiedzieć, że przypominają ikony. Są nazywane bizantyjskimi lub ruskimi. Uważa się, że wzorem dla miniatur Gertrudy były też malowidła w najważniejszym kościele cerkwi wspaniałej świętej Zofii w Kijowie. Tam oczywiście Gertruda będąc mogła spojrzeć i zobaczyć na przykład fresk, na której uwieczniony był jej świętej pamięci mąż Izajasław razem z tatą Jarkiem Mądrym. Więc nie przypadkiem to mogła być jej inspiracja. Też jeśli chodzi o pewien przekaz ideowy, bo oczywiście co to chodziło? Pokazać potęgę i fakt, że Ruś Kijowska odwołuje się do dziedzictwa Bizancjum. Wtedy, pamiętajcie, pierwsza połowa XI wieku, to mamy tak, że jakbyśmy poszli do cerkwi w Kijowie, to jeszcze mamy dominację Greki. Stopniowo podczas mszy, stopniowo przyjmie się cerkiewno-słowiański. No więc co widzimy na miniaturach tych naszych bohaterów, o których opowiadaliśmy? Noszą stroje wzorowane na Bizancjum, przysługujące często wyłącznie księciu kijowskiemu. Oczywiście bardzo ważne są te purpurowe, czerwone buty. Władza cesarska. No więc mamy coś takiego, że też widzimy ją, kiedy jest tak zwana proskneza, czyli pokłon, upadek na twarz. Gertruda to robi, tak? Na takim byśmy powiedzieli ten wschodni sposób despocji bizantyjskiej, a tu chodzi o pokłon przed Bogiem, tak? I oczywiście obok inskrypcja cyrylicy, albo w greckim alfabecie. I oczywiście powiemy tak, to nie jest przypadek, bo ten nurt bizantyzujący w sztuce bizantyjskiej, no to widzimy u odtonów. tak? Wspomnialiśmy o tym, no jak przyjechała cesarzowa Teofano, to się zrobiła wielka moda, bo to było no, źródło inspiracji, bo było podziw dla Bizancjum, tak? Pewien taka nawet zazdrość tych Ottonów, o, to są cesarze. No więc to mamy coś takiego, że mamy na przykład cesarzy Niemiec, którzy żeby tak uwiecznić swoją pobożność, no to pokazują siebie właśnie jako robią ten głęboki pokłon. Między innymi mamy Ottona II, który dotyka stopę Chrystusa, tak? Razem z żoną. Mamy cesarza Ottona III, tego naszego też naszego w tym sensie, że związanego z historią Polski przez zjazd gnieźnieński i klęczy przed Chrystusem, tak? Ta miniaturze właśnie. Więc to nie jest coś niezwykłego i ma oczywiście strój typu, że jest purpurowy płaszcz haftowany złotą nicią, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że Gertruda jest oryginalna w tych miniaturach, bo macie coś takiego, że w szatach bizantyjskich, ale też są korony. I korony są ewidentnie w tym przypadku, jeśli chodzi o stylizację tych koron, są z kręgu bardziej łacińskiego. Czyli mamy synkretyzm, byśmy powiedzieli metysaż, jeśli chodzi o pewne elementy ikonografii. Więc pod tym względem jest to oryginalne, bo tak, czegoś takiego, takiego połączenia...
Takiego multikulti.
Multikulti, dokładnie, to nie ma ani w sztuce rosyjskiej, ani ruskiej, przepraszam, bizantyjskiej, czy właśnie ottońskiej. Aż takiego połączenia różnych elementów. I w efekcie jest to bardzo oryginalne. I można powiedzieć, w jaki sposób pokazuje, że to nie tylko za Jagiellonów mamy już to zjawisko. Pamiętajcie, że bardzo ważnym elementem tworzenia się polskiej kultury jest nieustające się przenikanie wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, które odbywa się też u naszych sąsiadów w Niemczech na przykład. Kodeks Gertrudy wrócił do Polski znowu poprzez ruskie księżniczki wydawane za Piastów i prawdopodobnie dostała go od Gertrudy, która żyła, naprawdę kobietą, która przeżyła długo, bo umarła na początku XII wieku. To jak na tamte czasy, to naprawdę wiekowa kobieta. Otrzymała go jej wnuczka Zbysława, która w roku 1103 wyszła za mąż za Bolesława Krzywoustego, czyli ważnego polskiego władcę. I znowu, i tutaj kończymy, słuchajcie, znowu mamy zapętlenie, ten węzeł polsko-rusko-niemiecki, bo syn Bolesława to Władysław Wygnaniec. I co się z nim dzieje? Wygnany zostaje, ucieka do Niemiec, bo jest w konflikcie z braćmi. Tam się znalazł sobie żonę Agnieszkę. I znowu świat jest mały. Agniesiu, a kto był twoim dziadkiem? Henryk IV, cesarz Niemiec. A to Gertruda, kojarzysz, tak, spotykała się nim. I od tego mamy bardzo silne związki z Niemcami Śląska, bo Władysław wraca i tak dalej, prawda? Potem jego potomkiem będzie Henryk Brodaty, pamiętacie? Jadwiga, żona Niemka i tak dalej. To są potomkowie, Piastowie Śląscy właśnie Władysława Wygnańca. Syn, o którym opowiadaliśmy wam w podcaście, bo niesamowita postać, Bolesław Wysoki, krzyżowiec, Włochy, Niemcy, Ruś Kijowska, pierwsza żona, księżniczka rusińska. Myślę, że to była taka rozmowa, Bolek, żony szukasz? Tak. No, to tam.
U nas to się robi tak.
To u nas tam się robi tak. Kijów? Tak. To on nawet za Kijowem, bo to Czernichów. O. To jeszcze kawałeczek.
Ale jeśli ktoś po dzisiejszym podcaście pomyśli sobie, w zasadzie nasza historia w dużej części to nie jest historia konfliktów, tylko raczej takich rodzinnych niesnasek.
Tak.
Jakby głębiej pogrzebać, to okazuje się, że te niesnaski dotyczą bardziej albo mniej spokrewnionych osób.
Tak.
Niesamowite to jest.
Plus można zawsze się spotkać, jak rodaka spotkasz w Niemczech, a pan co tutaj? Pokłóciłem się z rodziną.
Musiałem szukać schronienia. Idę do opaty.
Tak. Tak.
No więc proszę Państwa, przypominamy, że tak, babel@tok.fm to jest ten adres, na który Państwo powinni wysyłać swoje pytania, komentarze, propozycje, a my słyszymy się za tydzień wieczorną porą w piątek w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.